Małgorzata Pazda-Pozorska jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy ty jeszcze, ciebie jeszcze określać jako biegaczkę, ultramaratonkę, czy już jako właściwie bardziej taką postać, która generuje różnego rodzaju postawy, pozytywne postawy społeczne?
No myślę na pewno, że jako ultramaratonka, bo dalej oczywiście kontynuuję bieganie. Aczkolwiek chciałabym właśnie być też uważana jako taką motywatorkę, bo taki był też zamysł tej książki, żeby właśnie ona nie była tylko o bieganiu, tylko o takim właśnie podejściu do życia i życie tak jakby jutra nie było.
I tak płynnie przeszliśmy do tego, dlaczego się spotkaliśmy. Chodzi o twoją książkę. Skąd ten tytuł?
Skąd ten tytuł? Właśnie to właśnie było tak, że tego jutra mogło nie być i dlatego on się pojawił w moim życiu i cała moja przemiana, przewartościowanie, które nastąpiło po przeżyciu śmierci klinicznej i później kolejnych zdarzeniach, w których no, straciłam wzrok, pamięć i ciężko było dochodzić do siebie. I takie myśli, które krążyły w mojej głowie po takich przeżyciach, skłoniły mnie do tego, żeby podzielić się ze wszystkimi tym i uświadomić ludziom, jak wszystko przemija, jak ten czas nieubłagalnie leci, a możemy my sami go wypełniać i zmieniać to, co się w nim wydarzy.
Przypomnijmy, bo 2008 rok to był, dobrze pamiętam,
tak,
kiedy przeżyłaś śmierć
2008
kliniczną,
roku.
Kliniczną i potem od razu doszłaś do wniosku, że musisz żyć tu i teraz, że nie ma drugiego podejścia, czy to był jakiś proces, który trwał?
To się stało po prostu od razu. Ja wyszłam ze szpitala i dobrze pamiętam ten dzień, kiedy padał deszcz, ja na nim stanęłam i chciałam doznawać tych wszystkich wrażeń czuciowych i w ogóle no, od razu wiedziałam, że ja już nie mogę teraz tracić swojego czasu i nie ma czegoś takiego jak odkładanie marzeń na później. Je trzeba po prostu spełniać.
A co to znaczy tracić czas? No bo każdy z nas ma swoje życie, dom, rodzinę, pracę czasami. Czasami nie ma rodziny i szuka jakiegoś innego celu w życiu, chce się sam realizować. Różnie ludzie sobie życie układają. Skąd wiedzieć, co jest naszym celem?
Właśnie, żeby go wypełniać, żeby nie było tak, że odkładamy coś na później. Ja sama tak żyłam i 2-3 etaty, latanie z pracy, studia, wszystko. Dziś nie miałam czasu nawet, żeby dziecko się pojawiło na świecie, zawsze było to odkładane. I po tym całym zdarzeniu stwierdziłam, że już nie ma czegoś takiego, że ja sobie będę coś odkładać, że a może kiedyś coś spróbuję. Chciałam zawsze spróbować kitesurfingu czy jazdy konnej i tak wielu sportów. Nie było czegoś takiego, że ja to zrobię kiedyś. Po prostu od razu, jakby był jakiś impuls, nie ma na co czekać. To ja już nie mówię o samym sporcie, bo każdy może mieć jakieś inne marzenia, czy to będzie grać na gitarze, czy haftowanie, tak? To nie o to chodzi, tylko po prostu, żeby się spełniać, żeby realizować to, co chcemy osiągnąć.
Ale wiesz, że jak to jest, że ludzie pracują często na kilku etatach, bo po prostu brakuje im pieniędzy. Pieniądze są częścią naszego życia, od tego nie uciekniemy i żeby jakoś funkcjonować, trzeba mieć z czego zapłacić rachunki, zrobić zakupy, trzeba mieć gdzie mieszkać i tak dalej, i tak dalej. I te sprawy nie są takie proste. Niektórzy mówią, że realizacja siebie to jest przywilej ludzi zamożnych, bogatych.
No ale każdy ma jakieś mniejsze marzenia też na pewno. Ja przecież takie bieganie, które też nie miałam pieniędzy przecież, a wyjść i pobiegać to nie kosztuje. To ja zaczynałam od zwykłych trampeczek, po prostu no tenisówek wręcz. Nawet nie miałam ubrań do biegania, żeby sobie to zrealizować. Po prostu kurtka puchowa, bo to była zima. Ludzie się na mnie dziwnie patrzyli, bo biegałam w wełnianych rzeczach, więc to wszystko też nastąpiło mi bardzo powoli.
A o czym jest ta książka? To jest rozmowa z tobą? To jest twoja historia życia? To jest jakiś wywiad rzeka? Jak możesz ją streścić, tę książkę? Co tam w środku jest? Jaka jest jej zawartość?
Osoba, z którą pisałam tą książkę, czyli Jarek Cieśla, miał od razu taki zamysł, żeby to było w takiej formie, że ja jakby moja biografia i opowiadanie w liczbie pojedynczej, czyli jakby ja tam się sama wypowiadam.
W pierwszej osobie po prostu.
Tak, tak. Natomiast oczywiście on jest tutaj tą drugą stroną, gdzie no, jestem taką osobą, że po prostu bardzo więźle mówię, a jakby on, jego rola była taka, żeby wydobyć ze mnie te wszystkie moje emocje i nie zawsze też osoba, która czyta, wie o co chodzi, a jednak właśnie on potrafił to, żeby to wszystko było tak zawarte i zrozumiale, ale jednak moim słowem, tak jak ja się wypowiadam.
Pamiętam, parę lat temu rozmawialiśmy i był taki moment, kiedy pojawiły ci się łzy w oczach, jak wspominałaś te historie właśnie związane z twoimi przeżyciami, jeżeli chodzi o utratę świadomości, o śmierć kliniczną i mówiłaś, że był taki moment zwrotny w twoim życiu. Wiele osób ma tak, że zdarza się coś mocnego w ich życiu, nie mówię, że tragicznego, ale mocnego w ich życiu i w tym momencie przychodzi taka refleksja, że może warto coś zmienić. To my tak działamy jako ludzie, ty tak na swoim przykładzie możesz to powiedzieć, że musi się w życiu człowieka coś wydarzyć, żeby on nagle spojrzał na pewne sprawy z innej perspektywy, żeby miał jakiś impuls do zmiany, tak to bywa?
Tak, za każdym razem dalej mam te łzy w oczach, kiedy to wspominam, ale faktycznie chyba musi naprawdę czasami coś się zdarzyć, zacząć z nami, jakiś pojawić się ogromny impuls, żebyśmy spojrzeli na to wszystko inaczej, żebyśmy to tempo życia zwolnili i gdzieś chwilami pomyśleli o sobie, bo realizacja samego siebie to też jest... Tak, że jeżeli my jesteśmy szczęśliwi i coś zrobimy dla siebie, to jest 30 minut, może godzinka z tego całego naszego dnia, żeby się zatrzymać i zwolnić tempo, coś pomyśleć o sobie, co chcemy sami osiągnąć. A wtedy myślę, że cała rodzina jest od razu szczęśliwsza, jeżeli my jesteśmy zadowoleni, uśmiechnięci.
Ale niektórzy mogą powiedzieć, no tak myśleć o sobie to jest trochę egoizm. A na czym polega ten egoizm, a zdrowy egoizm? Gdzie postawić te granice?
Dla mnie to najważniejsze jest to, żeby rodzina nie ucierpiała na tym. Dlatego moje treningi są najczęściej bardzo wcześnie rano, około 5:00, albo naprawdę skrajnie gdzieś wieczorem, ale ja jestem tą z tych osób, które są z kowronkami, więc raczej tak jest. Robię to treningi, kiedy wszyscy śpią po prostu i żeby było wszystko też w domu zrobione. Normalnie pracuję na pełnym etacie. Mam córkę, mam dom i wiadomo, mam swoje obowiązki domowe, których nie zaniedbuję, więc chodzi o to, żeby to wszystko pogodzić.
Dobrze, a ty w którym momencie powiedziałaś mężowi, słuchaj, bardzo ważną częścią mojego życia będzie bieganie i to bieganie naprawdę ekstremalne, bo trzeba przypomnieć, gdzie ty biegasz? To jest tak, bieg na 100 kilometrów. Przypomnij, pochwal się, jakie masz osiągnięcia w biegu na 100 kilometrów?
Tak, dwukrotne Mistrzostwo Polski w biegu na 100 kilometrów, Wicemistrzostwo Świata drużynowo z dziewczynami w biegu 24-godzinnym, indywidualny brąz, rekord Europy w biegu 24-godzinnym, ale to oczywiście to się pojawiło wszystko z czasem.
Spartatlon. Sparta-Ateny, bieg, który trwał u ciebie ponad 33,5 godziny.
Tak, to było 246 kilometrów, jednak też UTMB, czyli Ultra du Mont Blanc w masywem całym górskim. No to są oczywiście te wszystkie biegi, no niesamowite osiągnięcie dla mnie, ale to chyba... To aż tak mnie nie chcę się tak chwalić tym wszystkim, tylko właśnie, bo nie wiedziałam, że to aż tak się przesunie do przodu, tylko to, że w ogóle ja ruszyłam z tą całą przemianą. A to, że z tego wyszły jakieś sukcesy, to jest dla mnie w ogóle już przerosło.
Ale w którym momencie twój mąż się dowiedział, że słuchaj, w naszym życiu oprócz naszego domu, ciebie, córki, będzie jeszcze bieganie?
To znaczy bieganie to w ogóle przyszło później, bo cała moja przemiana nastąpiła po śmierci klinicznej w 2008 roku i po wyjściu ze szpitala pierwsze co, to powiedziałam, że ja muszę zostawić ślad po sobie i już nie czekamy z tą decyzją, że jestem na ostatnim roku studiów, że odkładałam, że mieć dziecko, tak? Więc od razu chciałam zostawić po sobie ten ślad, tak jak powiedziałam i to była pierwsza rzecz. Też nie było łatwo. Zajśmy w tą ciążę, bo jakieś pojawiły się choroby w międzyczasie, ale jednak jest moja córeczka Zuzia na świecie i kiedy ona się urodziła, to już wiedziałam, że teraz będę realizować te swoje marzenia, i które zawsze patrzyłam gdzieś na brzegi morza, idąc, jak ktoś pływa na kitesurfingu. Czy jeżdżą na tych rolkach, przejazdy robią po mieście, w innych miastach, dlaczego u nas nie? I takie, to były takie różne punkty po drodze, zanim to znalazłam, to bieganie. Bo biegać zaczęłam dopiero z końcem 2013 roku, w zasadzie przez reklamę telewizyjną. Posiedziałam w fotelu, troszeczkę przybrałam z ciałka po ciąży. Gdzieś próbowałam to zgubić na crossficie, ale to bardziej rozrastałam się niż malałam. I faktycznie siedząc w fotelu, oglądając reklamy, postanowiłam wstać. Ona była taka wizualizująca, wstań teraz, rusz się, ubierz buty do biegania i spróbuj. I aż przebiegniesz jakiś bieg uliczny, no i tak on mnie zaprowadził właśnie do maratonu, bo wstałam wtedy z fotela, zrobiłam może 2 kilometry i tak się rozbiegałam do dzisiaj.
Dobrze, ale ty jesteś dowodem na to, że człowiek nie wie, jakie ma możliwości. Ile z tego, co ty osiągnęłaś, to jest kwestia wytrzymałości ciała, którą w różnym stopniu można wytrenować. A ile jakaś autosugestia, że jestem nie do zdarcia, że mogę sobie pozwolić na więcej. Bo niektórzy mówią, że 70% sukcesów sportowych to jest tak zwana głowa, czyli świadomość jakby zapanowania nad własnym ciałem, chociaż wydaje się, że już nic siebie nie możemy dać fizycznie, bo jesteśmy po prostu wyczerpani i wykończeni.
Potrafię być długo w tej strefie dyskomfortu i mam taki jakby mur w głowie, jak mówię, taką twierdzę tych wspomnień, które bardzo mnie motywują na trasie i nie pozwalają mi stanąć. Nie mogę poczuć zmęczenia, bo jakim prawem ja mogę je czuć, skoro ja jestem, ja żyję i ja jestem i czuję to i ja chcę to dalej kontynuować. I to jest coś, co pcha mnie dalej i ta głowa właśnie, to jest to 70, może 80.
Ale jak to sobie ustawić, bo wiesz, ludzie biegają i przebiegną kilometr, półtora, dwa i po prostu mają taką zadyszkę, że jakby za chwilę myślą, za chwilę umrę tutaj na tej górce albo na tej prostej. I jak w sobie, to są jakieś ćwiczenia, które są w stanie ustawić tak umysł człowieka, jego świadomość, koncentrację, żeby on mógł sobie odłączyć ten moment, w którym powie, ja już nie daję rady, ja muszę stanąć.
Ja myślę, że to trzeba albo wrócić do takiego, każdy przeżywa jakieś tam cięższe chwile w życiu, bo tak już jest. I powiedzmy, mieć to w głowie cały czas myśl, że wydostaliśmy się z tej ciężkiej sytuacji lub, co też mi często towarzyszy, jest wspominanie osób, które coś trudnego przeżyły, bo jestem rehabilitantką i na co dzień widzę osoby, czy na wózkach inwalidzkich, czy po bardzo ciężkich wypadkach i ja wtedy sobie myślę, ale ja mogę, ja mogę dalej biec. Myślę sobie o tych właśnie konkretnym na przykład pacjencie i jego, a on siedzi teraz na wózku, tak? I on się nie rusza, on jest przykuty do łóżka.
Nie ma tego przywileju, tak?
Ja też byłam w takiej pozycji, ale ja mogę. I cały czas mi to napiera ta myśl. To może jakąś adrenalinę we mnie wytwarza dodatkową, ale jest to niesamowite, że ja też czasami na trasie czuję, ojejku, jaka jestem już zmęczona. Ale za chwilę to potrafi minąć. I ja wiem, że ja to potrafię przetrwać.
To uczmy się tego przetrwania, ale jakiś czas temu ty miałeś taki projekt 6 marzeń. Rozumiem, że książka jest tym szóstym. Znaczy, że już koniec, tak. Koniec marzeń, już zrobiłaś wszystko, co chciałaś zrobić, czy sobie masz jakąś nową listę do odhaczenia kolejnych rzeczy, żeby się motywować dalej i coś nowego robić, czy zostajesz przy bieganiu?
No powiem szczerze, że tak jak już wszystko zrealizowałam, troszeczkę pojawiła się taka pustka, bo cały czas żyłam tym, żeby to się wszystko zrealizowało, tak jak powiedziałeś. Ale co będzie dalej? No oczywiście jadę teraz na Mistrzostwa Europy we wrześniu, dalej biegam, ale jeszcze nie mam takiego jakby pomysłu stricte, co będzie dalej. Na razie zostałam przy tych 6 marzeniach, które zrealizowałam i myślę, że za chwilę się coś pojawi nowego w mojej głowie.
To będziemy czekać. Małgorzata Pazda-Pozorska, biegaczka, współautorka książki, no i motywatorka. To może to jest nowa twoja misja, żeby ludzi motywować do tego, żeby mieli odwagę na zmianę, bo to też jest jakby wychodzenie z własnej strefy komfortu, czasami zrobienie jakiejś zmiany w swoim życiu, nie tylko sportowej, ale też osobistej na przykład, bo to nam jest wygodnie, bo nie musimy zmieniać własnego życia, ale nagle się okazuje, że czasami trzeba, czasami się powinno coś zrobić.
Czasami warto.
Czasami warto coś zrobić, a czasami nie warto. I albo się okazuje, że zrobiliśmy coś, co nam przyniosło szkodę i musimy coś znowu odwracać. To warto czy nie warto?
Warto. Życie jest takie przewrotne, ale na pewno warto pomyśleć tym wszystkim o sobie.
Dziękuję bardzo, powodzenia.
Dziękuję bardzo.